dokładnie 5 minut po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem. Przede wszystkim o piłce nożnej i o żużlu, bo za nami kolejna rywalizacja w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Także na innych stadionach emocjonująco. Będzie także o tym, co działo się na torach i dzieje na torach żużlowych w całym kraju. Porozmawiamy także szerzej o polskim sporcie żużlowym z szefem Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotrem Szymańskim. Będzie oczywiście także o rozgrywkach ligowych na koszykarskich parkietach. Porozmawiamy o zbliżającym się sezonie siatkarskim. Zajrzymy także na Kręgielnię, gdzie rywalizują kręglarki i kręglarze. Rozpoczęli nowy sezon w Superlidze. Oczywiście nie zabraknie naszej relacji z lekkoatletycznego meetingu Poznań Athletics Grand Prix, który odbył się w miniony piątek na poznańskim Walencinie. Zajrzymy, jak fruwały i latały balony pod leszczyńskim niebem, bo dzisiaj zakończyły się w tym mieście balonowe mistrzostwa kraju. Będziemy zapraszać Państwa na bardzo interesującą imprezę jeździecką do Baborówka. Będzie także o piłce ręcznej, będzie o zbliżającym się jubileuszu zasłużonego Młodzieżowego Klubu Koszykówki Pyra Poznań. Będziemy awizować także specjalny piknik imienia Kamili Skolimowskiej. Rzecz jasna, nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, ale to oczywiście dopiero po godzinie 19. Niedziela, 13 dzień września. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
W Lesznie trwa mecz żużlowej Ekstraligi. Miejscowa Unia przed wyścigami nominowanymi ma już rozstrzygnięte spotkanie z Włókniarzem Częstochowa, bowiem prowadzi 45-33. W spotkaniu drugoligowym dziś na Golęcinie PSŻ Poznań pokonał ŻTŻ Rzeszów 51-38. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj dwa mecze. W zakończonym Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2. Od 17.30 Górnik Zabrze gra z Lechią Gdańsk i od 2 minut Górnik prowadzi 1-0 po bramce Jimeneza z rzutu karnego. Tymczasem Nika Kaczarawa podpisał roczny kontrakt z Lechem Poznań. 26-letni gruziński napastnik został wypożyczony z cypryjskiego Anartosisu Famagusta. Wcześniej grał m.in. w Koronie Kielce. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Toskanii, 9. rundę Formuły 1. Drugie miejsce zajął jego zespołowy kolega, Finn Valtteri Bottas. Hamilton jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Z kolei Robert Kubica zajął 12 miejsce w gronie 16 kierowców w wyścigu serii DTM na torze Nürburgring. Wygrał Holender Robin Friens. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał 5. dzisiaj Szwajcar Nico Miller. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał bardzo wymagający z 3 podjazdami 15 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na finiszu Pogacar wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Holender Matthew van der Poel był najlepszy z ucieczki i wygrał 7 etap wyścigu Tirreno Adriatico. Rafał Majka dojechał do mety z najgroźniejszymi rywalami w walce o końcowe podium i ze stratą 10 sekund był 10. W klasyfikacji generalnej Polak nadal jest 2. i do lidera Brytyjczyka Simona Yatesa traci 16 sekund. Jutro ostatni etap, 10-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Inny Holender Olaf Kooij wygrał w Rzeszowie Orlen Wyścig Narodów, rywalizację dla kolarzy do lat 23. Kooij wygrał dziś ostatni etap. Najlepszy z Polaków Bartosz Rudyk wpadł na metę 5., a w generalce był 14. W lidze NBA koszykarze Los Angeles Lakers wygrali 119-96 z Houston Rockets i awansowali do finału na zachodzie, zwyciężając 4-1. Walka w drugim półfinale jeszcze trwa. Los Angeles Clippers prowadzą z Denver Nuggets 3-2. Dziś 6. mecz tych drużyn. Na wschodzie awans do finału już wcześniej wywalczyły Miami Heat i Boston Celtics.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań wydanie audycji w sportowym rytmie. Skoro w rytmie, to będzie także muzycznie. Na dobry początek Lenny Kravitz przez 3 minuty i 42 sekundy, a później już o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie.
Fly above the futbol w Radiu Poznań.
Ten weekend w naszym kraju rozegrano mecze trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, kolejki po przerwie reprezentacyjnej. No i widzieliśmy, kto jak popracował w trakcie reprezentacyjnej przerwy. Piłkarze Lecha Poznań za bardzo chyba nad bronieniem stałych fragmentów gry nie popracowali, bowiem wczoraj przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 3-3.
No
i
zremisowali
oczywiście 3-3, przepraszam, choć prowadzili dwukrotnie w tym meczu i dlatego taki niedosyt przy tym meczu zremisowanym. No i dwa gole padły po rzutach rożnych dla drużyny wrocławskiej, a jeden z rzutu karnego. Po kolei najpierw prowadzenie poznaniaków, Mikael Isak, 7 minuta spotkania, wyrównanie Piotr Celeban w minucie 12, a w 16 minucie Mefiu Skale wystrzelił bramkę dla Śląska i wrocławianie wyszli na prowadzenie 2-1. W 28 minucie wyrównał Dani Ramirez po podaniu Mikaela Isaka, w 32 minucie Isak wyprowadził Lecha Poznań na prowadzenie, kolejarz do przerwy prowadził 3-2, no ale w 50 minucie faul Tymoteusza Puchacza, rzut karny dla wrocławian, który wykorzystał Robert Pich w 51 minucie. Zatem Śląsk, Wrocław, Lech Poznań. Końcowy wynik tego emocjonującego widowiska, tak chyba nawet można to nazwać, 3-3. Posłuchajmy, co po meczu powiedział trener kolejorza Dariusz Żuraw.
Trudno tak na gorąco zebrać myśli po takim meczu, w którym było wszystko. Były bramki, były zwroty akcji. Dobrze wyszliśmy w ten mecz. Czyliśmy ładną bramkę po bardzo fajnej akcji. Później dwa rzuty rożne. Zrobiło się 2-1 dla Śląska. To nie podłamało zespołu. Dalej graliśmy do przodu. Wyszliśmy na prowadzenie 3-2 i na początku drugiej połowy wydarzyła się sytuacja, której no nie mogę przemilczeć, bo jest to przykre, że po raz kolejny taki rzut karny decyduje o losach meczu. Ja byłem przekonany, że w sytuacji, kiedy mamy trzech sędziów na boisku i trzech na warze, takie sytuacje można będzie dobrze rozstrzygnąć i dla mnie najbardziej przykre jest, co mówili mi zawodnicy w szatni, że Musonda podszedł do sędziego po tej sytuacji i powiedział: panie sędzio, fair play, nie było karnego. Nie jest to ważne dla sędziów, ważne, że gdzieś był drobny kontakt i trzeba gwiznąć karnego. To nie jest pierwsza ta sytuacja, dlatego o tym mówię, bo mój zawodnik wybił piłkę, trafił w nogi zawodnika piłką, później nastąpił kontakt. Nie wiem, jak można zrobić ślizg, żeby się zatrzymać w miejscu, to jest trudne. Sam grałem w piłkę, wiem, jak to wygląda. Mecz oczywiście dalej się toczył, miał zwroty akcji, mieliśmy swoje sytuacje, Śląsk też. Zakończyło się remisem. Mikael Iszak, bardzo się cieszymy z tego, że jest skuteczny, że strzela bramki, że tak szybko się wkomponował, bo jak widać, nie każdy piłkarz od razu daje taką jakość, od razu rozumie to wszystko, co chcemy grać, dlatego tutaj bardzo się z tego cieszę. Wydaje mi się, że to my prowadziliśmy grę i trzy stałe fragmenty spowodowały, że ten mecz zremisowaliśmy. To jest trzeci mecz, w którym straciliśmy bramki po stałych fragmentach i to na pewno chwały nam nie przynosi, bo jeżeli w trzech meczach się traci 7 bramek, 4 z rzutów rożnych i 3 z rzutów karnych, no to na pewno to jest element, nad którym pracujemy, ale jak widać jeszcze za mało i tutaj musimy dać jeszcze więcej.
Święte słowa, panie trenerze, to posłuchajmy jeszcze dziennikarskiej rozmowy.
Lech znowu traci gole po stałych fragmentach gry. Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza.
To jest w tej chwili jego największy problem. No i efekt tego jest taki, że chociaż ma strzelone w tym sezonie już 7 bramek w lidze, z czego 3 właśnie w meczu ze Śląskiem, no to też 7 punktów stracił. I to są straty niepowetowane, bardzo duże. I to jest tak, że wszystkie te bramki padają po właśnie takich błędach popełnionych w pojedynkach. Najczęściej właśnie gdzieś przy stałym fragmencie gry, przy rzucie wolnym, przy rzucie rożnym, po prostu Lechici te pojedynki przegrywają. Takie są efekty.
Wygląda na to, że ofensywę Lech Poznań transferowo zabezpieczył, no i transfery w obronie. Tego chyba teraz Lech potrzebuje.
No bo w przeciwnym razie, mimo tego, że Mikael Iszak strzela bardzo dużo bramek, będzie musiał strzelić jeszcze więcej, żeby nadrobić to, co Lech z tyłu traci. We Wrocławiu było widać to, że bez Lubomira Szatki też ta obrona już nie funkcjonuje tak jak trzeba. Nieoczekiwanie w sumie chyba Dziordzie Czernomarkowicz wypadł tutaj stosunkowo najlepiej. Na przykład on jako jedyny potrafił zatrzymać Musombę, tak, który tam strasznie mieszał i on ostatecznie doprowadził do tego rzutu karnego, po którym Lech gola stracił, więc rzeczywiście defensywa nie działa, ale przede wszystkim nie działa zachowanie Lecha w takich sytuacjach związanych z tym, co on powinien wyćwiczyć na treningach już dawno. Miał na to dostatecznie dużo czasu.
Lech Poznań ma żal, że karnego powinno nie być, roztrząsa jakieś sytuacje, a fakty są takie, że trzeba chyba najpierw na własne błędy popatrzeć.
No to jest po pierwsze, że Lech nie traci punktów przez błędy sędziów, tylko przez błędy własne. No a w tym przypadku wydaje mi się, że trener Żuraw i Tymoteusz Puchacz, no nie mają racji. No ten karny powinien zostać podyktowany, bo te przepisy, które mówią o tym, że najpierw uderza się w piłkę, tak jest na piłkę, to już są dawno nieaktualne i można atakować piłkę, a mimo wszystko doprowadzić do upadku rywala i ten rzut karny zostanie wtedy podyktowany. Także ja tam większego błędu sędziego bym w tej sytuacji nie widział. Wydaje mi się, że to jest raczej próba Lecha odwrócenia uwagi, zmiany tematu, tak? Czyli porozmawiajmy o tym, że w zasadzie to Lech powinien ten mecz wygrać, ale gdyby nie ten karny, no, i tak dalej, niż nad tym, co tak naprawdę we Wrocławiu się stało. A stało się bardzo dużo, bo mamy 3 gole z przodu, ale 3 z tyłu. No 3 z tyłu to jest bardzo dużo.
Bilans Lecha po 3 kolejkach. 0 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka. W niewiele lepszej sytuacji od Warty kolejarz przystąpi do derbów Poznania. Kto by się tego spodziewał na starcie sezonu?
Zabawne jest to, że ostatnie zwycięstwo ligowe Warty Poznań to jest 25 lat temu właśnie w meczu z Lechem Poznań. Przy Bułgarskiej 2-1 mecz wygrany, ostatni mecz, który Warta wtedy wygrała, potem seria porażek i spadek z ligi. Także dosyć rzeczywiście sytuacja zabawna, a Warta jest drużyną, która w tej chwili gdzieś tam schowana w kąciku, nie strzela bramek, bo też nie za bardzo ma atuty w ofensywie. Przypomnę, że trener Tworek czeka na transfery 2 albo 3 ofensywnych piłkarzy i wtedy ewentualnie spróbuje zaatakować, tak jak to robi na przykład Stal Mielec, ale Warta jest drużyną bardzo taką no, trudną. Myślę, że strasznie zatruje życie Lechowi i będzie to taki mecz naprawdę dla Lecha irytujący.
No, żyjemy powoli derbami Poznania, bo to przecież w niedzielę za tydzień o 17.30 transmisja oczywiście na naszej antenie i na antenie MC Radia, ale o derbach to jeszcze będziemy mówić, bo kolejorza czeka w środę o 19.00 mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy na wyjeździe ze szwedzkim Hammarby i z tego spotkania również w środę o 19.00 transmisja na antenie Radia Poznań. Wracając do poznańskiej Warty, o której już trochę mówiliśmy przy okazji meczu kolejorza, to też wczoraj grała swoje spotkanie, też nie wygrała. W Grodzisku Wielkopolskim, czyli u siebie, Zieloni zremisowali 0-0 z Piastem Gliwice, czyli trzecią drużyną ubiegłego sezonu. Przenieśmy się więc do Grodziska Wielkopolskiego.
Piłkarze poznańskiej Warty zagrali z Piastem Gliwice, walcząc o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Skończyło się 1 punktem po remisie 0-0. Pierwsza połowa słaba w wykonaniu obu drużyn. Drugiej zaczęło się dziać dosyć dużo. Były znakomite strzały z dystansu piłkarzy Warty. Były też groźne sytuacje Parzyczka i młodego Pyrki dla drużyny Piasta, ale skończyło się bezbramkowym remisem. Jak na ten mecz spogląda kapitan warciarzy Bartosz Kieliba?
Pierwsza połowa była z 2 stron dość zachowawcza, ale myślę, że druga połowa mogła się już podobać, jeśli chodzi o kibica. Trochę stworzonej sytuacji, od bramki do bramki, gonitwa, więc mecz mógł się podobać. Wiadomo, że chcieliśmy zdobyć 3 punkty, ale trzeba też szanować ten pierwszy zdobyty punkt w Ekstraklasie, bo trzeba powiedzieć, że nie graliśmy byle kim, Piastem Gliwice, który jak widać bardzo dobrze operuje piłką i czuje się też dobrze w ataku pozycyjnym.
Odważniej zagraliście w drugiej części spotkania, było sporo zmian i to były zmiany ofensywne. To była, jak powiedziałeś, gra o pełną pulę.
Tak, zakładaliśmy przed meczem, że będziemy grać o 3 punkty, gramy u siebie i tylko tak możemy podchodzić do każdego spotkania, obojętnie z kim byśmy się nie mierzyli w danym dniu. W drugiej połowie mecz stał się lepszy dla oka, ponieważ dwie drużyny chciały objąć to prowadzenie i gdzieś pewnie dwie drużyny wiedziały, że ta bramka strzelona może już decydować o tym, kto zwycięży w dzisiejszym dniu. Więc dlatego mecz się otworzył i szkoda tylko, że gdzieś tam udało się wykorzystać jednej sytuacji, jednego strzału, bo trochę ich było. W przeciwieństwie do poprzedniego meczu na pewno o wiele więcej.
Bartosz, przypomnę Ci trochę z karty historii. 25 lat temu, 14 maja 1995 roku, czyli w poprzednim wieku, odnieśliście ostatnie zwycięstwo. I wiesz, w jakim to było meczu? Z kim?
No zaraz się dowiem.
Z Lechem Poznań, a za tydzień derby. Już zaczniecie o tym myśleć?
Chciałem powiedzieć o Lechu Poznań, ale nie byłem do końca przekonany. No myślę tak, no gdzieś się przewija to dość mocno, że za tydzień są te derby. Tak mocno upragnione dla kibiców tutaj w Poznaniu. Mam nadzieję, że będzie to mecz przyjaźni i mam nadzieję, że dobry dla oka, dla kibica i przede wszystkim dobry dla nas, jeśli chodzi o zdobyć punktową, bo wiadomo, że wyjdziemy po to, by zdobyć komplet punktów.
Posłuchajmy opinii trenera drużyny gości Waldemara Fornalika z pomeczowej konferencji prasowej.
No, na pewno nie był to porywający mecz, jeżeli chodzi o poziom piłkarski. Było bardzo dużo zaangażowania, dużo agresywnej gry. Trafiliśmy na przeciwnika dobrze zorganizowanego. Przy naszych problemach kadrowych tylko fragmentami potrafiliśmy złapać swój rytm. Był to mecz z gatunku, kto trafi na 1-0, prawdopodobnie ten mecz by wygrał. Mieliśmy swoją jedną czy dwie szanse. Mam na myśli sytuację Tomka Jodłowca głową, Arek Pyrka z ostrego kąta, bramkarz mu obronił, ale patrząc całościowo, to tych sytuacji zbyt wielu nie było. Stare porzekadło mówi, meczu, którego nie możesz wygrać, powinno się zremisować i tak też się stało.
To posłuchajmy jeszcze opinii szkoleniowca drużyny warciarzy Piotra Tworka.
mecz z gatunku takich, które trzeba przeanalizować, zobaczyć, jakie były błędy, zapomnieć, bo to było brzydkie spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej troszeczkę więcej emocji, troszeczkę więcej sytuacji, które sobie tworzyliśmy. I mecz, który mógłby się zakończyć jedną bramką zarówno dla nas, jak i dla Piasta Gliwice. Cieszymy się z jednego punktu, bo to tylko chyba jedyna pozytywna taka z dzisiejszego spotkania konkluzja, natomiast w dalszym ciągu nie strzeliśmy bramki i to martwi. Cieszy defensywa żelazna, bo wybronialiśmy sytuacje, które Piast stwarzał, szczególnie rośli zawodnicy jak Parzyszek czy Dżero później, który wszedł. W pierwszej połowie zbyt bojaźliwie, chyba z dużym respektem podeszliśmy do przeciwnika, mieliśmy zupełnie inny pomysł na pierwszą połowę, natomiast tak troszeczkę jeszcze z takim właśnie respektem za bardzo. Do Piasta podeszliśmy, w drugiej połowie już wyglądało to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wysoki pressing, jeżeli chodzi o odbieranie piłki, więcej agresji, więcej walki takiej, myślę, że w środku boiska. Natomiast no, minusem, tak jak już powiedziałem, brak strzelonych bramek. Ale dopisujemy sobie jeden punkt. Pierwszy punkt to jest po stronie pozytywów i kolejny pozytyw, debiut naszego wychowanka, Kajtka Szmyta, 18-letni zawodnik, który dzisiaj będzie pamiętał na pewno ten dzień na długo.
Warta Poznań Piast Gliwice 0-0. Przypomnę, w następnej kolejce derby Poznania przy Bułgarskiej, niedziela 17:30, Lech Poznań, Warta Poznań. Transmisja w ramach audycji w sportowym rytmie. Rozpoczniemy naszą audycję od 17:05, a od 17:30 oczywiście na żywo już będziemy na Bułgarskiej. Natomiast w pozostałych meczach trzeciej kolejki Krakowia zremisowała ze Stalą Mielec 1-1, gol Pawła Tomczyka dla drużyny z Mielca. Jagiellonia Białystok zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-2. Pogoń Szczecin zremisowała z Kraków 2-2, Wisła Płock przegrała z Legią Warszawa 0-1, Górnik Zabrze do przerwy prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0, jutro o godzinie 18 w Bełchatowie mecz Rakowa-Częstochowa Zagłębiem Lubin. Śląsk-Wrocław, 3 mecze, 7 punktów na czele tabeli, ale Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin mają po 6 punktów, a te drużyny jeszcze swoje mecze rozgrywają jak Górnik Zabrze, bądź zagrają jutro jak Zagłębie Lubin, więc po 3 kolejkach ta czołówka może wyglądać troszeczkę inaczej. Szukamy drużyn wielkopolskich, Lech Poznań na 9 miejscu z 2 punktami, Poznańska Warta na 14 z 1 punktem.
Piłkarskiej.
Do Poznańskiej Warty jeszcze wrócimy. W kontekście organizacyjnym i planu rozwoju Warty Poznań, który został w tym tygodniu opublikowany, o tym będziemy mówić w magazynie Wielkopolskie Gole w drugiej części naszej audycji.
Zdecydowanie tak. Teraz jeszcze gorąca informacja z żużlowego toru Ekstraligi z Leszna. Fogo Unia zakończyła mecz z Włókniarzem Częstochowa. Zwycięstwo leszczyńskiej ekipy 54-36. Oczywiście tego spotkania też powrócimy. Teraz przed nami muzyczny oddech, a później właśnie blok o polskim sporcie żużlowym. No i rozpoczniemy bo cały tydzień właściwie był mocno żużlowy. Zaczęło się wszystko od indywidualnych mistrzostw polskich, które odbyły się w Lesznie. Tam była okazja do rozmowy z szefem polskiego Speedwaya i właśnie ta rozmowa za 3,5 minuty.
to his chest, protecting himself the way he knows best, the soul singer. Feels out only the canniest part of the sweet golden music that lives in his heart, the soul singer. The great recordings still remain from where this genius was uncontained. He's in there somewhere, that old gunslinger. Ladies and gentlemen, the soul singer. La 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 la.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Do czerwona szansa, no i tak jak wspomniałem, podwójne dzisiaj puchary, bo podwójna impreza Wina Mistrzostw Polski, a ta czerwona miała atrada Sączyka.
Jest okazja podczas finału indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu porozmawiać z szefem polskiego Speedwaya, przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, panem Piotrem Szymańskim. I Speedway Ekstraliga i pozostałe ligi nakręcone mimo trudnego pandemicznego czasu cały czas jeżdżą. Zbliżamy się już powolutku do fazy play-off, jeśli chodzi o walkę o drużynowe Mistrzostwo Polski.
To, że pamiętam, jak rozmawialiśmy w Radiu Poznań na ostarcie rozgrywek, czy będą, w jaki sposób będą się odbywać. Dzisiaj jesteśmy powoli, bo jeszcze może nie kończymy, ale powoli w ostatnim miesiącu tak naprawdę rozgrywek i wszystko idzie nam dość składnie. Cieszymy się, że ten sezon trwa. Nie mamy, mam nadzieję, że nie będziemy mieli do końca jego trwania żadnych sytuacji pandemicznych. Ligi ciekawe, wszystko idzie swoim rytmem, mimo tego, że jest to bardzo przyspieszone, mimo tego, że kibice zaczynają narzekać, że tyle żużla jest wszędzie, ale cieszymy się, że on w ogóle jest.
A więc trzecie miejsce Szymon Woźniak, nagrody wręcza pan Maciej Jankowski, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.
Panie przewodniczący, tak z lekkim przymrużeniem oka, chyba mniej kłopotów z tym całym wirusem, z COVID-19 w polskim żużlu, co na przykład z torami, bo to jest też temat czasami powracający w rozmowach kibicowskich.
No tak, mamy teraz przykład toru w Częstochowie, no błąd ludzki, bo ja wydaje mi się, to nie jest chyba sytuacja zamierzona, bo też rozmawiałem i nawet z trenerem Cieślakiem, ale niestety no, jest to błąd ludzki, złe przygotowanie toru i mamy taką sytuację, jaką mamy.
Wicemistrz Polski i zabawca drugiego miejsca Penowie, ale 70 lat dla Skoczyka.
Są sukcesy, szczególnie jeśli chodzi o młodych polskich zawodników, to już za nami. Ostatnio drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów w duńskim Outrup i tam biało-czerwoni znowu na najwyższym podium. To musi cieszyć, że ta kolejna pokoleniowa fala nadąża za tymi polskimi triumfami.
Jeszcze Mistrzostwo Europy drużynowe w Łodzi, teraz mi po ciężkiej walce, ponieważ warunki torowe były bardzo trudne i na początku Polacy mieli 7 punktów straty do Duńczyków, ale koniec był bardzo pozytywny i szczęśliwy dla nas. Jesteśmy kolejny raz mistrzami świata drużynowe juniorów i myślę, że gdyby to byśmy mieli normalne Mistrzostwa Świata Drużynowe, a nie Speed of All Nation, to całe z pewnością przekładałoby się w pewnym aspekcie na tytuły drużynowych mistrzów świata. Tak, mamy Speed of Nation, który jest trochę loteryjny, szczególnie ten ostatni bieg, w związku z tym czekamy teraz i mam nadzieję, że w tym roku, czy to będzie w Manchesterze, czy to może będzie gdzieś indziej, w innym kraju, w końcu też zdobędziemy tytuł drużynowych mistrzów świata, bo tak jest, taka jest dalej nazwa, ale zawody są Speed of All Nation.
Wielka klasa, wielkie brawa. Indywidualny mistrz Polski seniorów na rok 2020 Maciej.
Wielka klasa, każde zawody są piekielnie trudne. 15 punktów w rundzie zasadniczej, trójka w wielkim finale. Dłużył się ten okres, kiedy czekałeś na rozstrzygnięcie półfinału?
Całe zawody to się wydłużyły w każdej ostatniej biegu, każdej serii, więc jest takie czekanie troszeczkę, ale czułem się dzisiaj bardzo szybkim.
Poruszył pan ten temat, ważny temat, bo też pewnie jako człowiek dowodzący polskim żużlem, menedżer polskiej reprezentacji, ma pan troszeczkę takiego zgryzę, no bo też modny temat, nić porozumienia, czy brak tej nici porozumienia na linii Maciej Janowski, który tak świetnie zaprezentował się w cyklu Grand Prix we Wrocławiu, a trener narodowej reprezentacji Marek Cieślak. Jak to wygląda?
To powiem w ten sposób, ja normalnie z Maciejem rozmawiam, a zobaczymy, co przyszło przyniesie.
Ale będzie pan przyglądał się oczywiście także finiszowi polskiej Speedway Ekstraligi, żeby rzeczywiście ta kadra była jak najmocniejsza.
Tak, oczywiście chcemy, żeby kadra była. Marek też chciałby, żeby ta kadra była najmocniejsza. Wydaje mi się, że również Maciej też już swoje odcierpiał, bo para krytyki, którą się spotkał, była dość duża. Myślę, że dzisiaj powoli trzeba, sytuacja powinna być normalna i powinniśmy wszyscy powinni. Mamy jeden żużel, jeden polski, wszystkim nam na tym zależy. Zresztą ja Macieja znam od tego, jak od początku startował, bo przy tej drużynie, tej drużynie towarzyszyłem od początku i wiem, że jemu zależy na tym, żeby jak najlepiej barwy polskie reprezentować. W związku z tym myślę, że to porozumienie wkrótce nastąpi.
Drugie mistrzostwo Polski w historii swojej karierze Macieja Janowskiego.
Oby ten pandemiczny sezon 2020 dojechać i reprezentacyjnie i ligowo do samego końca. Rozmawiamy na parkingu stadionu Smoczyka w Lesznie. Słońce świeci. Ono też świeci nad polskim żużlem?
Staramy się, żeby świeciło. Myślę, że najsilniejszy, najbardziej stabilny żużel jest w Polsce tylko dzięki naszemu krajowi. Być może trochę te również Federacji Czeskiej, też Niemiec w pewnym sensie w zawodach europejskich. Tak naprawdę na tym świecie mamy, możemy się cieszyć rozgrywkami o mistrzostwa Europy w różnych kategoriach, tak samo mistrzostwa świata. Dlatego też myślę, że to słońce świeci nad tym polskim żużlem i podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. I nie jest, myślę, najgorzej.
Mówił szef polskiego żużla, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Poznaniak, Piotr Szymański. To teraz o wydarzeniach na ligowych torach. Dzisiaj kończy się runda zasadnicza rywalizacji. Jutro się zakończy dokładnie o 20.30 meczem Rybnickiego Rowu ze Spartą Wrocław. Mecz o tyle istotny, że jeszcze niektóre drużyny walczą o awans do play-offu. Dzisiaj tego play-offu pozbawiła się drużyna Włókniarza Częstochowa, bo przegrała w zakończonym niedawno meczu na stadionie Smoczyka właśnie w Lesznie z Fogo Unią 36-54. Bardzo dobrze jeździli w ekipie leszczyńskiej Emil Sajfutlinow, który przywiózł do mety dzisiaj 12 punktów plus bonus. 11 punktów zdobył Bartosz Smektała. 9 punktów zanotowali Jamon Licej i Piotr Pawlicki. 6 punktów plus bonus Dominika Kubery. W drużynie częstochowskiej najlepiej spisywał się dzisiaj Leon Madsen. 13 punktów plus bonus. Przypomnijmy, w dzisiejszym ostatnim meczu rundy zasadniczej Fogo Unia Leszno, aktualni mistrzowie Polski, pokonali Włókniarza Częstochowa 54-36. Meczu w tej kolejce rozegranym już awansem Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 57-33. O 19.15 dzisiaj rozpocznie się mecz w Lublinie Motoru z Felobazem Zielona Góra, a jutro, jak wspomniałem, o 20.30 Row Rybnik będzie jeździć u siebie ze Spartą Wrocław. Jeszcze szanse na play-offy mają ekipy Motoru Lublin i Sparty Wrocław, ale o tym wszystkim przekonamy się jutro. Na pierwszym miejscu spokojnie z dorobkiem 25 punktów, bo dzisiaj także zdobyty bonus drużyna Fogo Unii Leszno.
No i ten, to będzie rywal drużyny leszczyńskiej Unii, albo Motor Lublin, albo Sparta Wrocław. Jeżeli zajmie czwarte miejsce, który z tych zespołów, chyba lepszą pozycję ma zespół Sparty, który jutro będzie mierzył się z ostatnim w tabeli Rowem Rybnik i to będzie rywal leszczyńskiej Unii w pierwszej rundzie playoffów. No i z postawy leszczyńskich Byków, którzy bezapelacyjnie okazały się najlepsze leszczyńskie Byki w sezonie zasadniczym, zadowolony jest zapewne szef Rady Nadzorczej Leszczyńskiego Klubu i jeden z poważniejszych sponsorów tej drużyny, Józef Dworakowski.
Mistrzowie nie zawodzą. Prezes KS Unia Leszno, pan Józef Dworakowski, jest tak, jak miało być, mimo że rodziło się troszeczkę w bólach.
Nie rozumiem, dlaczego miało się rodzić w bólach. Panie redaktorze, my zawsze patrzymy w pierwszej kolejności na zdrowe finanse i to, żeśmy mieli w ryzach na początku roku. Państwo jako dziennikarze coś tam pisali, smyczyli, a myśmy widzieli tylko jedno. Nie dopuścić do zmartwień finansowych, bo to jest najgorsze, co może być. Wtedy brakuje atmosfery i wszystkiego, co można sobie w sporcie wyobrazić.
Właściwie nikt nie zawodzi. Mocna ta armia, panie prezesie. Sajfudinow, Pawlicki, Kubera, Smektała i tak można by całą listę wymieniać.
Ci zawodnicy, panie redaktorze, pokazali już ostatnie 2 lata, że warto z nimi pracować. Tak jak pan wymienił, Kubera plus Smyk, Bartek się sprawdził jako senior, do tego doszli ci starsi koledzy Kołodziej i Sajfudinow. Sprawdził nam się bardzo dobrze Leslie jako młody Australijczyk, wychowany Glee Adamsa. To znaczy, że to po tych 10 latach nadal procentuje.
pan zawsze zdroworozsądkowo podchodzi do Speedwaya, do budowania zawodowej drużyny. Wspomniał pan nieprzypadkowo na początku o tych finansach. Tak patrząc nawet na trybuny, cały czas są te sanitarne obostrzenia. Tutaj nie może absolutnie być kompletu widzów. Daje się tak spinać, bo musi. Też sponsorzy mają swoje kłopoty. Czy sobie radzicie? Zwyczajnie prosto.
Na dzień dzisiejszy sobie radzimy. Jak będzie w playoffach, trudno powiedzieć. Podstawą jest trybuna, no ale nie wypowiadajmy się, cieszmy się z tego pierwszego miejsca i oby tak do końca po prostu pozostało, do końca października.
Tej fajnej atmosfery na spoku nie zabraknie, bo jeszcze wracając na chwilę do meczu z Rowem Rybnik, była taka miła uroczystość, bo my często mówimy o menedżerze Piotrze Baronie, nawet o prezesie Piotrze Rusieckim, o prezesie Józefie Dworakowskim, o zawodnikach to już nie mówię, a tymczasem pan pięknie dziękował człowiekowi, który spędził z nami 25 lat i wciąż jest czynny. O kogo chodzi?
Kibice oglądają przeważnie te 2,5 godziny na meczu. A klub żyje od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty, zależy jak się mecze odbywają. I to jest to najważniejsze. Każdy tu w klubie, który jest zaangażowany, tym bardziej w tym roku, przy meczach, ma swoje zadanie. Jeden ma lepsze, jeden ma gorsze. Przeważnie się, tak pan powiedział, zawodnicy plus gdzieś tam my dowodzący. Ale to nie jest wszystko. I my dbamy i staramy się tych ludzi w jakiś sposób. Może akurat nie w tym roku ta pandemia tak zrobiła, że nie ma wielkich nagród, nie ma wielkich po prostu jakichś innych rzeczy, ale staramy się o tym nie zapomnieć. I jeszcze raz bardzo panu Przemkowi Przysieckiemu dziękujemy za te 25 lat. Dzięki.
To jest ten facet, który poprowadza zawodników do startu.
Tak jest. Może czasami utrudnić życie niejednemu zawodnikowi, proszę mi wierzyć.
Panie prezesie, to jeszcze króciutko, tak z uśmiechem kończymy tę rozmowę, bo w sporcie potrzebny jest też optymizm. Jest już hat-trick zdobyty przez swoją Unię w ostatnich latach, trzymając się pokerowej interpretacji. Kareta ma być?
Nie chciałbym tak powiedzieć, bo w play-offie są dwa mecze. I ten pierwszy trzeba wygrać, to jest punkt numer jeden, a finał to jest loteria, proszę mi wierzyć.
No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Unia Leszno broni mistrzowskiego tytułu. W pierwszej lidze takie rezultaty w tej kolejce. Już w meczu rozegranym w czwartek Start Gniezno wygrał na wyjeździe z Unią Tarnów 52-38. Ostrowia wczoraj przegrała z Orłem Łódź 44-46. Wybrzeże Gdańsk wygrało z Polonią Bydgoszcz 51-38. Natomiast Apator Toruń dzisiaj wygrał z Lokomotywem Dyneburg 54-36. Komplet meczów drugoligowych w ten weekend. No i drugoligowe zmagania zakończyły się w tej kolejce dzisiejszym meczem PSŻ-u Poznań z Żetem Rzeszów. Na tym spotkaniu był Dawid Cytrowski.
51-38 PSŻ Poznań lepszy od Żetu Rzeszów. Nie dziwi zatem, że prezes poznańskich Skorpionów uśmiechnięty, no bo dwa punkty za zwycięstwo, w dodatku punkt bonusowy. Czego chcieć więcej od takiej pięknej, słonecznej niedzieli?
No i dodam, że wskoczyliśmy na trzecie miejsce i mamy nadzieję utrzymać to trzecie miejsce, bo taki był zresztą plan przed sezonem, żeby znaleźć się w pierwszej trójce. I myślę, że uda nam się to zrobić, bo widać, że ta drużyna oczywiście no, rozjeżdża się, są momenty lepsze i gorsze, ale naprawdę myślę, że ta jazda dzisiejsza i też mimo ostatniego przegranego meczu też była jazda bardzo fajna. Po prostu taki jest sport, ale myślę, że dzisiaj kibice na pewno wyszli zadowoleni ze stadionu.
Zadowolony na pewno wyjedzie tutaj Wiktor Jasiński dzisiaj ze stadionu, no bo komplet 15 punktów, kapitalna jazda tego chłopaka. On w zasadzie poprowadził Skorpiony do tego zwycięstwa.
Tak, ale też wiem, dlaczego ostatnio nie jechał, bo oczywiście dzisiaj bardzo, bardzo rewelacyjnie pojechał, tak? No, komplet punktów młodzieżowca to zawsze cieszy, ale na ostatnim meczu po prostu ten najlepszy silnik nie jechał tak, jak powinien, jechał, można powiedzieć, na rezerwowym sprzęcie, dlatego na poprzednim meczu też był ten inny wynik, tak? Dlatego no bardzo często jednak ten sprzęt robi różnicę, a w przypadku szczególnie młodych zawodników jeszcze większą niż w przypadku doświadczonych zawodników.
Birke Moze i Wolbert, oni na miarę swoich możliwości, na miarę oczekiwań w nich pokładanych także dzisiaj pojechali.
Zgadza się, i Wolbert, i Birke Moze, i z tego co wiem, to z tego co widziałem, to i Lars Skupień ładnie pojechał. No po prostu można powiedzieć, że cała drużyna, no jeżeli wygrywamy, no to trzeba ocenić całą drużynę na plus.
Mówił pan o tym, że to miejsce w trójce będzie waszym celem. Jesteście coraz bliżej tego celu. Przed wami wydaje się nieosiągalne Wilki Krosno, ale także Opole.
Tak, zgadza się. Wilki Krosno, ja już ostatnio gratulowałem, że Wilki Krosno już są w pierwszej lidze i tak można powiedzieć. Opole oczywiście pojechało też bardzo fajny mecz, bo wygrali Rawiczu, no ale to ten Rawicz to w tym roku, w zależności w jakim składzie startuje, takie ma wyniki.
No właśnie mieliście pecha, że na mecz z wami akurat zmobilizowali się, przyjechali leszczyńskie piłki tak naprawdę na mecz z PSŻ-em.
Tak, ale my przegraliśmy tam 12 punktami i liczymy na to, że na pewno drużyna się zepnie, żeby odrobić te 12 punktów i zdobyć jeszcze dodatkowo punkt bonusowy. Dlatego mówię, no trzeba po prostu patrzeć na bardzo spokojnie na ten sezon, patrzeć także co będzie już w kolejnych, tak? No bo traktujemy ten sezon także jako już budowanie składu na kolejne lata.
A dzisiaj PSŻ Poznań pokonał ŻTŻ Rzeszów 51-38. W pozostałych spotkaniach kolejarz Rawicz przegrał z kolejarzem Opole 28-62, a w derbach wilczych Wilki Krosno pokonały niemieckie Wülfe Wittstock 64-25. Za 16 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań do 20 audycja w sportowym rytmie. Po piosence dalszy przegląd wydarzeń ligowych.
So lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be so lonely, they could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Obiecany przegląd wydarzeń ligowych na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Teraz Superliga Hokeistów na trawie. Tym razem wybraliśmy dla Państwa dźwiękową relację z meczu na boisku przy Moście Rocha. Tam poznańskie derby AZS Politechnika kontra AZS AWF. A na ten mecz laskarzy wybrał się Wojciech Bernard.
Aż 9 bramek obejrzeli kibice w akademickich derbach Poznania. 6 z nich zdobyła ekipa gości, czyli AZS-u AWF, trener zwycięskiej drużyny Jacek Adrian. Zwycięstwo chyba zasłużone po spotkaniu, w którym byliście stroną dominującą.
Tak się ułożył mecz, bo zaczęliśmy dobrze, 2-0. Wydawało się, że ten mecz już będzie pod naszą kontrolą. No niestety, dla nas niestety, Politechnika gdzieś tam wykorzystała swoje szanse, doprowadziła do remisu. Na szczęście w tej trzeciej jakby części meczu kontrataki dobrze wykonane, dobrze wykończone i mecz się zakończył naszym sukcesem. Nie ukrywam, że mecz bardzo ciężki dla nas z racji też, że tak no, byliśmy okrojeni personalnie dzisiaj bardzo i podchodziłem bardzo ostrożnie do tego meczu, ale myślę, że zawodnicy no, bardzo ciężko popracowali i zostawili dużo zdrowia, żeby ten mecz zakończyć się zwycięstwem.
Kapitan drużyny Politechniki Bartosz Stotko, porażka w meczu derbowym z AZS AWF Poznań. Trochę sił zabrakło w końcówce?
Czy ja wiem, czy zabrakło sił? Myślę, że po własnych błędach gdzieś tam straciliśmy bramki, odskoczyli później na dwie bramki. Ciężko, wiadomo, się zawsze goni wynik. Doszliśmy ich na 4-3, ale wiadomo, że graliśmy o zwycięstwo, więc musieliśmy się otworzyć. Gdzieś tam skorzystali z tego, że się otworzyliśmy, luki w obronie i skontrowali nas parę razy i się skończyło 6-3.
Bilanse nowego sezonu na starcie, jedno zwycięstwo, jedna porażka.
Na pewno apetyty były większe, bo w każdym meczu sobie stawiamy cel za zwycięstwo i tak będzie na pewno w następnym meczu. Myślę, że jeszcze się rozkręcimy, bo mamy jeszcze rezerwy duże, paru ludzi brakuje. Optymistycznie patrzę w przyszłość.
Szkoleniowiec Polibudy Zbigniew Rachwalski.
Myślę, że można to podzielić na 4 części, tak jak faktycznie trwają kwarty. W pierwszej zaprezentowaliśmy się słabo, tak jakoś bojaźliwie podeszliśmy do tej pierwszej kwarty. Natomiast w drugiej kwarcie się wszystko wyrównało. W trzeciej mieliśmy bardzo dobre sytuacje. Maciej Trojanek był sam na sam z bramkarzem, no niestety źle poszedł, nie w tą stronę. Później zaatakowaliśmy wysoko, bo chcieliśmy zdobyć wyrównującą bramkę. Niestety nadzieliśmy się na kontra ZDS-u i już wtedy było bardzo ciężko.
Tym, który dobił ekipę Polibudy w spotkaniu derbowym, Patryk Pawlak, 2 gole w końcówce.
Od samego początku wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz i postawili na jedną kartę. My wykorzystaliśmy to w 100% i to zdecydowało, że w końcówce dobiliśmy przeciwnika i wygraliśmy mecz.
Byliście cały czas taką drużyną, która miała tę inicjatywę, prowadziliście, to rywale musieli gonić, ale cały czas byli gdzieś tam blisko. Był taki moment w końcówce, doszli na jedną bramkę przy 3-4. Wydawało się, że rozpędzeni są jeszcze w stanie tutaj zremisować.
Tak, przewaga jednej bramki w hokeju na trawie to tak naprawdę minimalna przewaga. Cały czas trzeba być skoncentrowanym i grać do samego końca, ale na szczęście wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku i z tego się cieszymy.
Początek nowego sezonu udany, 2 mecze, 2 zwycięstwa.
Na treningach dajemy z siebie 100%. Trener też jest z nas zadowolony, co nas wszystkich cieszy. Jest super atmosfera w drużynie, także oby tak dalej. I liczymy w tym roku na naprawdę mistrza Polski.
W poznańskich derbach porażka AZS Politechniki z AZS-em WF-em, przypomnijmy, 3-6. Prawdziwy klasyk odbył się na stadionie przy ulicy Promienistej. Tam mistrzowie kraju Grunwald Poznań grali z toruńskim Pomorzelinem i zespół trenera Jerzego Wybieralskiego wygrał ten mecz 4-2. Brawa także dla wojskowych. W innych 2 spotkaniach hokejowej Superligi LKS Rogowo przegrał z Wartą Poznań 0-4, a Startek Gniezno zremisował z LKS-em Gąsawa 2-2, ale karne zagrywki lepiej wykonywali Gnieźnianie, którzy zwyciężyli w nich 4-3. A my w audycji w sportowym rytmie zmieniamy błyskawicznie dyscyplinę.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Kolejna seria spotkań w Ekstraklasie Szczypiornistów, gdzie Wielkopolskę reprezentuje Energa MKS, MKS Kalisz. Kaliszanie na wyjeździe grali z Wybrzeżem Gdańsk i zremisowali to spotkanie 28-28. Do przerwy było prowadzenie drużyny z Gdańska 16-14. W rzutach karnych lepszy Energa MKS Kalisz 4-2. Najwięcej bramek dla Kaliszan zdobyli Piotr Krępa 6 oraz Mateusz Kus 5. W pozostałych meczach Chrobry Głogów przegrał z Gwardią Opole 31-35. Azoty Puławy pokonały MMTS Kwidzyn 42-27. Stal Mielec przegrała z SPR-em Tarnów 29-30, Orlen Wisła Płock pokonała Górnika Zabrze 27-18, a Łomża Wiwe Kielce wygrało z Pogonią Szczecin 37-22.
Emocje na parkietach pierwszej ligi męskiej piłki ręcznej, także z udziałem wielkopolskich drużyn już niebawem. Posłuchajmy zatem o tym, co dzieje się w Grunwaldzie Poznań.
19 września od wyjazdowego meczu ze Stalą Gorzów rozpocznie Grunwald Poznań pierwszoligowe rozgrywki Szczypiornistów. To będzie zupełnie inna pierwsza liga. Do takiej szerszej rzeczywistości pierwszej lidze trzeba się przyzwyczaić.
Tak, będzie inne granie, będzie granie teraz naprawdę o coś. Bardzo, bardzo ważny sezon dla nas, bo wiadomo, że po reorganizacji rozgrywek no, trzeba zająć miejsca co najmniej 1-4, żeby w przyszłym sezonie grać już naprawdę w zapleczu Superligi, tej centralnej pierwszej lidze.
Bo w tym sezonie są 4 grupy pierwszoligowe, czyli ze względu na pandemię poszerza o pierwszą ligę, po to, żeby ją później radykalnym cięciem zmniejszyć.
Żeby zmniejszyć i takie są jak gdyby zalecenia związku i chęć, żeby naprawdę ta pierwsza liga tak kiedyś była, żeby była, te zespoły były przygotowane do ewentualnie do awansu do tej Superligi. No i wtedy będzie mówić jeżdżenie po całej Polsce, tak? To było kilkanaście lat temu. Jedna grupa pierwszej ligi, a te zespoły potem będą jak gdyby regionalne, te drugie ligi.
Szykujecie taki skład, taki zespół, żeby o te miejsca 1-4 walczyć?
Tak, oczywiście. Tutaj jak gdyby no nie zakładamy innego scenariusza, będziemy walczyć, bo to jest nasza przyszłość i zrobimy wszystko, żeby w tej czwórce być.
Jak się zmienił skład Grunwaldu?
Jest kilku chłopaków, którzy poprzychodzili do nas, ciekawi zawodnicy, to zawodnicy z Lubina, Daniel Kelm, skrzydłowy, bramkarz nowy i rozgrywający Bartosz Paw, a także chłopacy z Brodnicy, jak Mikołaj Płoski, chłopak z Kielc, wychowany Kielc, ale grał w Wybrzeżu, Konrad Ciołak i zawodnik tutaj z Obornik i z Wągrowca Filip Liskę.
Niezmiennie trener Rafał Walczak będzie nad wszystkim panował?
Tak jest, Rafał Walczak jest trenerem i no więcej jakichś zmian organizacyjnych na tą chwilę nie ma.
W każdej z czterech grup pierwszej ligi, o czym mówiliśmy, występuje 11 drużyn. Jak ten sezon będzie wyglądał?
Zaczynamy meczem w Gorzowie 19, po losowaniu, tak trochę niefortunnie. Po tym meczu w Gorzowie mamy tydzień pauzy, tak jak tak już było losowanie. Następnie dopiero pierwszy mecz tutaj w Poznaniu gramy 3 października z Grodkowem. Rozgrywki kończą się 12 grudnia i potem na koniec stycznia jest druga runda rozgrywek. Wiadomo, że po rozegraniu tej jak gdyby pierwszej, drugiej rundy drużyny, które zajmą pierwsze miejsce, będą miały prawo ubiegać się o Superligę. Będzie zrobiony turniej barażowy, a pozostałe, tak mówię, zespoły o 2-3 utworzą tą pierwszą centralną ligę.
Grunwald Poznań z tego słynął, że raczej skupiał się na pracy z zespołem seniorów i to zaplecze młodzieżowe raczej było mizerne, jeżeli w ogóle było. To się troszeczkę zmienia.
Zmienia się i wydaje mi się, że na lepsze. Pierwszy raz od wielu, wielu lat do rozgrywek młodzieżowych zgłoszone za mną 4 zespoły. Zespół juniora, zespół młodzika i 2 zespoły dzieci. Widzimy nawet po zespole seniorów, że już kilku naszych wychowanków tutaj gra, więc stopniowo, pomału chcemy jak gdyby reaktywować tą pracę. No i też duży ukłon prawdopodobnie tutaj z pracą z młodzieżą pomoże nam firma Biofarm.
Środowisko szczepiorniackie w Poznaniu jest. Są trenerzy, jest zaplecze, więc trzeba to po prostu wykorzystać.
No trzeba to wykorzystać, mówię, bo trzeba bazować na swoich wychowankach. Zawsze wiadomo, że swój jest łatwiejszy jak gdyby w utrzymaniu. Dlatego wszystko to zrobimy, żeby ta praca z młodzieżą no, ruszyła i była ku lepszemu.
Mówił Krzysztof Brzeziński, kierownik sekcji piłki ręcznej w poznańskim Grunwaldzie.
W takim razie zerknijmy jeszcze na inne wydarzenia ligowe. Przed momentem tak naprawdę zakończyło się spotkanie Ekstraligi Rugbystów na stadionie w Jarocinie. Tam ekipa naszego jedynaka wielkopolskiego w tym sezonie, czyli Rugby Club Sparta Jarocin, podejmowała Orkana Sochaczew i podopieczni trenera Bartosza Włodarka przegrali niestety to spotkanie 16-22, ale walka była nieprawdopodobnie zacięta. Zdarzyło się trochę błędów. Do przerwy już także Jarocinanie przegrywali 6-10. Ostatecznie, przypomnę, 16-22. Lepsza ekipa z Sochaczewa. No ale w Ekstralidze Rugbystów to jest historyczny punkt w Ekstralidze. Jeden punkcik jest za porażkę mniejszą niż liczbą 7 punktów. Udało się przegrać 6 punktami, choć trudno mówić, że udało się przegrać, ale tak to wygląda. Trzeba ten punkcik na plus ekipę Bartosza Włodarka z Sparty Jarocin rugbystom zapisać. Tego na razie pogratulować. No i wciąż czekamy na pierwsze zwycięstwo. A w innych meczach tej czwartej kolejki Ekstraligi Rugbystów Ogniwo Sopot wygrało z Pogonią Siedlce 46-21. Master Farm Rugby Łódź zwyciężyło RZKS Juwenie Kraków 39-10. Lubelscy Budowlani pokonali Lechię Gdańskie 20-18, a Arka Gdynia wygrała ze Skrą Warszawa 38-17. Mówić jeszcze będziemy o zbliżających się rozgrywkach siatkarskich, ale dzisiaj, w ten weekend, rozpoczęły się rozgrywki, którym ostatnio patronuje w tym sezonie Radio Poznań. Chodzi o dyscyplinę bardzo popularną w naszym regionie, czyli o kręgle klasyczne, superligowe zmagania z udziałem wielu naszych drużyn. Dziękujemy panu prezesowi Maciejowi Kąskale, który nam te wyniki polecał, Grzegorz.
Będziemy od czasu do czasu zaglądać na kręgielnię, chociażby między innymi dlatego, że zbliżają się Mistrzostwa Świata, które miały się odbyć, ale odbędą się może w późniejszym terminie kręglarskie Mistrzostwa Świata w kręglach klasycznych. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację ligową, Polonia Leszno przegrała z 9 Amiką Wronki 2-6, Wrzos Sieraków przegrał ze Startem Gostyń 2-6, a Alfa Wektor Tarnowo Podgórne pokonała Czarną Kulę Poznań 8-0. To były rozgrywki męskie, a w rozgrywkach kobiecych Alfa Wektor Tarnowo Podgórne zremisowała z Tucholanką 3-3, natomiast dziewiątka Amika Wronki przegrała z Czarną Kulą Poznań 0-6.
Proszę Państwa, tyle przeglądu na razie wydarzeń ligowych. Jeszcze mówić się będziemy o siatkówce, bo już na przykład w najbliższą sobotę planowane są derby w Ekstraklasie siatkarek pomiędzy Eneą PTPS-em Piła a Energą MKS-em Kalisz. Mamy też na szczeblu centralnym Beniaminka Męskiego w postaci drużyny Enei Energetyka Poznań, ale też wiele interesujących imprez odbywało się w naszym regionie w ten weekend, między innymi znakomity meeting lekkoatletyczny na poznańskim Golęcinie. Były także balonowe Mistrzostwa Polski w Lesznie. Będzie jeszcze sporo o futbolu, bo między innymi o 19 rozpocznie się drugoligowe spotkanie piłkarzy rezerw Kolejorze, którzy dzisiaj walczą w takim prestiżowym meczu w Katowicach. Będą walczyć z GKS-em. Będzie o jubileuszu MKK Pyra Poznań. Będziemy także zapraszać się Państwa na interesujący sportowo-rekreacyjny piknik. To wszystko w naszej audycji będzie po godzinie 19. Już teraz prosimy, byście Państwo z nami pozostali.